Hi, this is Frank Peterson, and you're listening to The Week of Gregorian on Radio Poznan.
Piękne sobotnie popołudnie w Wielkopolsce, zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Dużo słońca i 5 stopni na termometrach. Dawno nie mieliśmy takiego ciepłego dnia. Zapraszam Państwa na spotkanie z artystą tygodnia. Zapraszam fanów wielu rodzajów muzyki, bo człowiek, z którym będziemy rozmawiać, miał bardzo wiele wspólnego z projektem Enigma. Wcześniej grał na instrumentach klawiszowych w zespole Sandry. Powinni nas słuchać także fani grupy Gregorian, chóru Gregorian, który kilka dni temu zaśpiewał w Poznaniu. Zapraszam także przed radioodbiorniki zainteresowanych muzyką takich artystów jak Ofra Haza, Backstreet Boys czy Sarah Brightman, bo z nimi też współpracował nasz gość specjalny, czyli Frank Peterson. Serdecznie Państwu polecam to spotkanie pełne ciekawostek ze świata muzyki pop. I to wielu rodzajów muzyki pop. Do 17. Frank Peterson, specjalnie dla Radia Poznań.
Thank you for the opportunity
Frank,
to talk,
dzięki wielkie za możliwość tej rozmowy w tym wyjątkowym gregoriańskim tygodniu w Poznaniu, w tygodniu waszego koncertu. Jest to także u nas w Radiu Poznań. Tydzień z Gregorian. Wow, okej, super, bardzo się cieszę. Cieszę się, że mogłem do was dołączyć. Mówią, że twój chór Gregorian to największy sukces w historii chórów, najpopularniejszy chór wszechczasów. Tak mówią. I faktycznie nie znam innego chóru, który sprzedałby więcej płyt i zagrałby więcej koncertów niż Gregorian. Miliony, wiele milionów. Tak, myślę, że to około 11 milionów sprzedanych płyt, jakieś 3 tysiące koncertów, 3 miliony osób, które nas widziały w ponad 35 krajach przez ponad 30 lat. Faktycznie liczby imponujące. Plus ty sam masz na koncie wiele innych sukcesów z pracy z innymi artystami, jak Sarah Brightman, Sandra, projekt Enigma. Mam nadzieję, że będziemy mieli czas porozmawiać również o nich. Jak najbardziej. Ale zacznijmy od koncertu, od waszych koncertów. Jakich efektów specjalnych możemy się po nich spodziewać?
With a lot of special effects.
Yes, I think because I love going to concerts myself.
Wiesz co, ja sam uwielbiam chodzić na koncerty i zaliczam ich bardzo wiele. Nie tylko zresztą koncertów, także spektakli teatralnych, musicali. Czuję, że skoro wybieram się na jakieś wydarzenie, to chcę, by ktoś mi zagwarantował solidną rozrywkę. Więc organizując koncerty Gregorian, też staram się zaatakować wszystkie zmysły. Dla mnie to bardzo ważne, by poza muzyką, którą wszyscy znają, zatroszczyć się o odpowiednią oprawę wizualną, wręcz wizualną ucztę. Staramy się, by każdy z utworów miał własną, odmienną oprawę. Czy to wyświetlany z tyłu film, wizualizacje, pokaz laserowy, specjalne światła zsynchronizowane z muzyką. To dla mnie bardzo ważne. Chcę, żeby ludzie po naszych koncertach, które trwają 2,5 godziny, czasem nawet 3, nie pomyśleli, że koncert trwał jednak trochę zbyt długo. Dla mnie sytuacja idealna jest wtedy, gdy ludzie podchodzą po zakończeniu koncertu i mówią, że chcieliby więcej. Wtedy jestem naprawdę szczęśliwy. A to przecież muzyka, która świetnie sprawdza się też wykonywana wewnątrz kościołów. Wtedy pewnie bez laserów. Tak, i tym też się zajmujemy. Oczywiście ta aktualna trasa na 25-lecie naszej słynnej płyty to duża produkcja przeznaczona na duże koncertowe hale. Potrzebujemy dużo przestrzeni dla całej ekipy i scenografii. No i to by się w kościele nie zmieściło. Ale mniej więcej co 5 lat wracamy do naszych korzeni i występujemy w kościołach. Zdarzają się też serie większych koncertów, na przykład w Berlinie. Gramy kilka wieczorów z rzędu, kiedy da się zaprosić więcej niż 2000 osób do katedry. My zapraszamy do 11 tysięcy słuchaczy. Ale też zrobiliśmy projekt Pure Chance, który był właśnie przeznaczony do kościołów albo mniejszych teatrów.
bez tych wszystkich efektów specjalnych. Po prostu do delektowania się piękną muzyką.
I to był nasz prawdziwy powrót do korzeni, bo przecież gdy zaczynaliśmy i byliśmy na świecie czymś nowym, nie wiedzieliśmy jeszcze, jak nasza historia się potoczy. Pierwsza nasza trasa to była trasa właśnie po kościołach.
Czy spodziewałeś się tak ogromnego sukcesu projektu Gregorian? Muszę ci powiedzieć, że jestem osobą beznadziejnie optymistyczną. Kiedy zaczynam nowy projekt, naprawdę w niego wierzę. To może zabrzmi arogancko, ale to jest mój sposób pracy i to, w jaki sposób czuję rzeczy. Gdy nagrywam nowy album i on mi się naprawdę podoba, wierzę, że spodoba się też większości słuchaczy, bo taki jest mój muzyczny gust. Gdy oglądam sobie listy przebojów, na przykład listy albumów, nieważne czy w Niemczech, w USA czy w Anglii, gdy widzę zestawienie płyt, które się najlepiej sprzedają, stwierdzam, że połowę tych płyt już zdążyłem kupić. Więc to może oznaczać, że potencjalnie w 50% mam taki gust jak inni ludzie. Mam 50% gustu powszechnej opinii publicznej. Więc wracając do twojego pytania, gdy zaczynam nowy projekt, chcę, by odniósł sukces, chcę, by zadowolił najwięcej ludzi, ile tylko się da, żeby zaatakował i zainteresował najwięcej ludzi, ile się tylko da. W przeciwnym wypadku mógłbym pozostać w swoim salonie i grać na fortepianie tylko dla siebie. Wracając do waszych koncertów, ile osób w tej chwili macie na scenie? Zwykle to 8 osób, ale zdarzają się dodatkowe. Przewidujesz gości specjalnych? Nie, nie trzeba w tej chwili gości specjalnych, bo poza 8 śpiewakami jest na stałe już z nami także 2 dodatkowych artystów. Narcisz, męski sopran, który do nas oficjalnie dołączył, oraz Amelia Brightman, młodsza siostra Sary Brightman. I mamy trochę większy niż zwykle zespół. Jest to 6 muzyków. Poza tym oni też potrafią śpiewać, co w pewnym momencie koncertów pokazują na scenie. W tej chwili chciałbym zaskoczyć większość naszych słuchaczy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zapewne zdarzyło im się skojarzyć klimat muzyki Gregorian z tym, co nagrywał projekt Enigma 30 parę lat temu. Nie wiedzą, raczej zapewne, że byłeś z Enigmą związany. Co więcej, podobno to nie mąż Sandry Michael Cretu, jak się powszechnie uważa, ale właśnie ty wymyśliłeś ten muzyczny projekt, że ty wpadłeś na ten wyjątkowy muzyczny pomysł. Czy to prawda? Tak, to prawda. Jak zapewne wiesz, wcześniej przez wiele lat Michael zajmował się muzyką dla Sandry. Ale później postanowił poszukać czegoś nowego, czegoś innego, czegoś, co miałoby w sobie więcej muzycznej wartości, więcej głębi. Mieszkaliśmy wtedy obaj na Ibizie i w tamtym czasie muzyczny klimat tej wyspy byłby mocno chilloutowy. To znaczy muzyki chillout jeszcze wtedy oficjalnie nie było, przynajmniej takiej nie nazywano, ale generalnie muzyka była wolna. Mieliśmy kultowe Café del Mar, taki wyluzowany, spokojny klimat. Ale pewnego dnia wyjechałem na tydzień do Madrytu, do mojej ówczesnej dziewczyny, a ona zaproponowała wyjście do El Escorial, czyli wielkiego klasztoru wpisanego na listę UNESCO. Gdy już tam weszliśmy, miałem na uszach słuchawki od Walkmana. Przypominam, że to taki ówczesny iPod. Pamiętam, że słuchałem jakiejś muzyki pop i jednocześnie zaczęły do mnie dobiegać dźwięki chorałów gregoriańskich z tego klasztoru. I to było to. Bingo. 2 odmienne światy docierają do moich uszu jednocześnie. Można to przecież połączyć. To jest pomysł. Pobiegłem do sklepu i kupiłem wszystkie dostępne płyty z chorałami gregoriańskimi. Nikt się nimi nie interesował, więc miały na sobie dużo kurzu. Wróciłem na Ibizę, przedstawiłem Michaelowi ten pomysł. Usiedliśmy więc w studiu i wieczorem tego samego dnia mieliśmy już gotowy światowy przebój.
Turn off the light. Take a deep breath. And relax.
Frank, wymyśliłeś koncepcję zespołu Enigma, czyli jednego z najbardziej oryginalnych projektów muzycznych w historii. Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, słuchając utworów Sadness czy Mea Culpa. Tak, takie ryzykowne połączenia nieraz się w historii sprawdzały. W 1988 roku na przykład Ofra Haza i jej Illuminalu. Nie wiem, czy w Polsce jest to znana piosenka. Chodzi o łączenie ze sobą różnych kultur, gdy na przykład połączysz muzykę etniczną z nowymi brzmieniami albo właśnie muzykę średniowieczną, jak u nas. Przenosisz coś starego do czasów współczesnych. Wtedy masz wrażenie, że wow, to coś nowego, ciekawego. Zwłaszcza jeśli to połączenie naprawdę świetnie brzmi, jak w przypadku Gregorian czy Enigmy. Ważne, żeby działało to w sposób organiczny, a nie naciągany. Przepis na coś takiego jest banalnie prosty. Chorały gregoriańskie są znane od tysięcy lat albo i dłużej. Były przekazywane kolejnym generacjom, więc teoretycznie ich brzmieniowe uwspółcześnienie powinno na nas działać. I tak to właśnie było z Enigmą. Było to coś bardzo cool, coś brzmiącego nowocześnie, ale jednocześnie zawierało elementy, które wydawały się jakoś znajome, bo przecież wszyscy dorastaliśmy z takim kościelnym śpiewaniem. I nasi rodzice, i ich rodzice, to zawsze było w pobliżu. A nie denerwuje cię to, że cały świat twierdzi, że Enigma to pomysł Michaela Cretu i mało kto wspomina o twoim wkładzie? Nie, zupełnie nie. Dlaczego miałbym się tym przejmować? Otrzymuję całkiem niezłe czeki z tantiemami. Jestem zadowolony. Fajnie, że ty o tym wiesz, a reszta, no cóż, nie mam z tym problemu. Przecież mam swój projekt Gregorian. Jestem dumny z tego, że tuż po sukcesie płyty Masters of Chance udało mi się stworzyć z tego świetny projekt koncertowy. Jak dotąd zagraliśmy dla prawie 3 milionów ludzi. To było dla mnie bardzo ważne, by Gregorian sprawdziło się na scenie. Jeszcze jedno pytanie o Enigmę. Czy ta muzyka pop, której słuchałeś wtedy w madryckim klasztorze na Walkmanie, to była muzyka Jazziego B i zespołu Soul to Soul? Nie wiem, nie pamiętam. To było coś... No cóż, chciałbym pamiętać, ale nie wiem. To na pewno nie był utwór Soul to Soul. Na taki rytm zdecydowaliśmy się później, dopiero w studiu. To była jakaś znana wtedy piosenka pop. Ale tworząc przebój Sadness Part 1, faktycznie myśleliście o Soul to Soul? To było świadome zapożyczenie? No wiesz, to był taki czas, że pojawiły się studyjne możliwości samplowania fragmentów utworów innych wykonawców. Mogłeś wziąć fragment piosenki, fragment rytmu, bitu, nałożyć na to coś swojego. To była wtedy nowość, wszyscy to wtedy robili. Jako kolekcjoner płyt miałem album Soul to Soul i postanowiłem wyciąć ten początek. Tak jak Milli Vanilli wycięli sobie beat od hip-hopowego duetu Eric B. and Rakim. Używanie takich lupów perkusyjnych to coś, co robi się do dzisiaj. My robiliśmy to jako jedni z pierwszych. Ten lup brzmiał wtedy jak znak czasów. Ostatecznie trochę go zmieniliśmy, dodając inne elementy, więc nie był zupełnie taki sam, ale fakt, była to bezpośrednia inspiracja. Ten lup perkusyjny od Soul to Soul z utworu Back to Life.
si j'ai du mal. Quelle est ta religion? Où sont tes fidèles? Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Sale, es-tu diabolique ou divin?
Frank, czy masz nadal kontakt z członkami Enigmy, Michaelem Cretu i Sandrą? Z Sandrą nawet rozmawiałem kilka miesięcy temu, a Michaela spotkałem w zeszłym roku w Monachium. Nie powiedziałbym, że mamy stały kontakt ze sobą, aż tak bardzo to nie. Ale pozostajemy przyjaciółmi, gdy ja jestem w Monachium albo on jest w Hamburgu, to spotykamy się. Jeszcze a propos Sandry, to też zapewne dla naszych słuchaczy duże zaskoczenie, że szef Gregorian, współtwórca Enigmy, był wcześniej klawiszowcem w jej zespole. Czy to prawda, że grałeś w utworze Maria Magdalena? Nie. Wtedy jeszcze z nimi nie grałem. Ale pamiętam, jak ten utwór został wielkim hitem na dyskotekach, między innymi nad Morzem Śródziemnym. A także w Polsce. Okej, najpierw jednak zdobył popularność na hiszpańskich Balearach i w Grecji. Dopiero później podbił Europę Północną. I kiedy już stał się mega hitem, Sandra potrzebowała zespołu, który będzie jej towarzyszył podczas programów telewizyjnych. Więc zadzwonił do mnie znajomy, znajomego, znajomego i wylądowałem w swoim pierwszym programie telewizyjnym. To było w Niemczech. Ostatecznie dogadaliśmy się tak dobrze, że zostałem z nimi na kilka lat. Zagrałem potem na jej albumach Paintings in Yellow i Secret Land. Ale w nagraniu Maria Magdalena mnie jeszcze nie było.
Hi, this is Frank Peterson, and you are listening to Radio Poznan.
Sandra była w Polsce wtedy bardzo popularna. Jak pamiętasz tamten czas z nią spędzony? To była jedna wielka super zabawa. Byłem wtedy jeszcze bardzo młody i trafiła mi się najfajniejsza robota, jaką można sobie wyobrazić. Lataliśmy sobie po całym świecie prywatnymi odrzutowcami, mieszkaliśmy w najlepszych hotelach, odwiedzaliśmy takie miejsca jak festiwal filmowy w Cannes. Byliśmy wszędzie, graliśmy wszędzie. Sandra była wielką gwiazdą. A to był czas popularności telewizyjnych programów rewiowych. Myślę, że do samego Paryża lecieliśmy z 60 razy. Zawsze spaliśmy w tym samym hotelu, więc czuliśmy się tam jak u siebie. To był dla nas cudowny, cudowny czas. Oraz nie odczuwałem przy tym żadnej presji, bo większość tych występów to były playbacki. Trzeba było tylko się pojawić i dobrze wyglądać z tym keyboardem, na którym tak naprawdę wcale nie grałem. Czysta zabawa, pełen luz. Ale bardzo dużo się wtedy nauczyłem, poznałem wielu interesujących ludzi. Gdy więc już nasze drogi z Michaelem się rozeszły, wyprowadziłem się z Ibizy, miałem długą listę świetnych kontaktów. No i miałem w CV światowy przebój Enigmy, Sadness Part 1. Stwierdziłem, że to dobry nowy początek. Stałem się niezależny i miałem wiele opcji. Zapraszano mnie do Los Angeles, zapraszano do Paryża. Mówiono, że potrzebują kogoś takiego jak ja. Więc świat leżał u moich stóp. Postanowiłem wrócić do Hamburga, skąd pochodzę. I następną rzecz, którą zrobiłem, było wyprodukowanie płyty Sary Brightman. Sara Brightman, Andrea Bocelli, Ofra Haza, tworzyłeś z wieloma gwiazdami. Mógłbyś nam powiedzieć, jak się z nimi pracowało? Okej, nie ma sprawy. Z Sarą to nawet byłem zaręczony. Byliśmy razem przez 14 lat. Razem mieszkaliśmy, razem jeździliśmy po świecie. Byłem zaangażowany we wszystkie jej koncerty i wszystkie jej płyty przez ostatnie 30 lat. To naprawdę długotrwająca współpraca. Współpraca, którą od zawsze uwielbiałem, bo Sara Brightman jest bardzo inspirującą, wspaniałą artystką. Moją ulubioną z wszystkich, z którymi pracowałem. Z Andrea Bocellim pracowaliśmy tylko dwa razy. On jest bardzo szybki, przychodzi do studia, śpiewa swoje partie jeden raz i nie widzi sensu, by próbować kolejny. Z Ofra Hazą nagrywałem jej ostatni album przed śmiercią. Była bardzo sympatyczna, cudownie się z nią pracowało. Współpracowałeś też z Tomem Jonesem, Alaną Miles, a nawet Backstreet Boys. Zgadza się. Nie będę cię pytał o wszystkich po kolei, ale może mógłbyś kogoś wyróżnić? Jakąś sytuację, którą z jakiegoś powodu zapamiętałeś? Z Alaną Miles było naprawdę dużo zabawy, a z Backstreet Boys było nietypowo, bo oni ciągle biegali jak szaleni. Mieliśmy problemy z umówieniem się na wspólne nagrywanie wokali. Każdy miał osobny harmonogram, trudno było ich zebrać. Więc spotkaliśmy się w Brukseli. O nie, przepraszam, to było w Gent. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy udało się ich ściągnąć do studia na jedną godzinę. Byli bardzo przywiązani do swoich harmonogramów. Główny wokalista Brian miał 10-dniową przerwę ze względu na operację serca. Pozostali nie mieli ani jednego dnia zupełnie wolnego. W końcu spotkaliśmy się w belgijskim Gent, nagrali wokale do jednej piosenki i wyszło wspaniale. Byli naprawdę świetni, super profesjonalni, bardzo mili i uprzejmi i pracowało się z nimi bardzo lekko. Dowiedziałem się też, że w trakcie tras koncertowych są pilnowani przez mamy. A konkretnie przez jedną. Zawsze jest z nimi jedna z mam. Wydaje mi się, że wtedy w Belgii byli akurat z mamą Nika. Więc te mamy się zmieniały. Po miesiącu pojawiała się mama kolejnego. To było słodkie. Mamy strzegły ich przed miejskimi niebezpieczeństwami, jak narkotyki, alkohol, dziewczyny, innymi atrakcjami trasy koncertowej. To było fajne, jak te mamy opiekowały się nimi na zmianę.
Bigger than you and you alone. The legs that I
Czy to prawda, że słyszałeś od swoich śpiewaków w Gregorian pytania w rodzaju: kim jest Eric Clapton? Tak, ale to bardzo stara historia. To było, gdy pierwszy raz wchodziliśmy do studia. Drugim producentem była kobieta ze świata muzyki klasycznej, nagrywająca między innymi opery. Potrzebowałem kogoś takiego, żeby te głosy zabrzmiały na poważnie, nie jak jakiś żart. Miały być prawdziwe gregoriańskie chorały. To było dla mnie bardzo ważne. Więc to ona wybrała śpiewaków od klasyki i pamiętam, że jedną z pierwszych piosenek, którą nagrywaliśmy, była Tears in Heaven Erika Claptona. I na kartce było napisane słowa Will Jennings, muzyka Eric Clapton. I wtedy usłyszałem, jak któryś z tych śpiewaków pyta innego śpiewaka: kim jest Eric Clapton? I wtedy zdałem sobie sprawę, że ci angielscy śpiewacy może patrzyli na mnie jak na jakiegoś szalonego Niemca, który planuje zrobić coś głupiego. Pierwszą sesję ostatecznie skasowaliśmy. Coś tam nie zadziałało. Nie opracowaliśmy tych utworów w taki sposób, żeby ci śpiewacy mogli to zrozumieć. Myślę, że błędem było wybranie śpiewaków stricte klasycznych, takich, którzy nie mieli pojęcia o kulturze pop. Ale teraz jest inaczej. Teraz w sensie od 25 lat mam w chórze osoby, które bardzo dobrze wiedzą, kim jest Eric Clapton. Wiedzą, kto to Radiohead i Kiss i Björk, a jednocześnie pochodzą ze świata muzyki klasycznej i potrafią tak śpiewać. Gdy po rozmowie dziękowałem mu za jego czas, on dziękował za moje zainteresowanie i mój entuzjazm, ale trudno nie być podekscytowanym, gdy rozmawia się z człowiekiem, który najpierw występował z Sandrą, potem wymyślił projekt Enigma, którego też był częścią, następnie stworzył chór Gregorian, popularny na całym świecie do dzisiaj, w międzyczasie pracował z Sharon Brightman, Alanem Miles, a także artystami takimi jak Ofra Haza, Backstreet Boys, Tom Jones i nie tylko. Frank Peterson, specjalnie dla Radia Poznań. Do Gregorian jeszcze na chwilę wrócimy po 19 w audycji Przyjęcie Towaru. A na razie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.